poszukując Boga, czyli od młodości do świętości. Audycja młodzieżowa Zuzanny Szałek i Szymona Kubiaka.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witamy Państwa bardzo serdecznie w naszej pierwszej audycji. Audycja nosi tytuł
Poszukując Boga. Jest to audycja młodzieżowa, do której Państwa serdecznie zapraszamy. Państwa w różnym wieku, a chyba w szczególności najbardziej naszych rówieśników.
W tej audycji poruszać będziemy tematy, które są bardzo ważne w życiu młodego człowieka, jak i w życiu rodziców albo też dziadków, którzy z tym młodym człowiekiem na co dzień obcują. Będziemy poruszać tematy wiary, tematy przyjaźni, tematy wspólnoty i wiele, wiele innych.
W ciągu naszych 10 spotkań chcielibyśmy pod koniec każdej z audycji powiedzieć Państwu parę słów o jakiejś wspólnocie młodzieżowej, która jest w naszej diecezji. Jaki jest jej charyzmat, jak funkcjonuje, gdzie można ją znaleźć. To wszystko będziemy chcieli jakoś przedstawić Państwu, ale to na koniec, więc dzisiaj również przy naszym pierwszym spotkaniu.
A wszystko to po to, żeby jak najbardziej pomóc młodemu człowiekowi odnaleźć się w Kościele, odnaleźć w tej otaczającej nas rzeczywistości i wpłynąć na głęboko wodę wiary.
A skoro już jesteśmy przy temacie Kościoła, to chcielibyśmy zaprosić Państwa do dzisiejszego spotkania, które właśnie o Kościele będzie. Dlaczego jestem w Kościele? Taki nosi tytuł nasza dzisiejsza audycja, więc zapraszamy.
Zuziu, skoro przedstawiłaś ten temat, dlaczego jestem w Kościele, powiedz może nam, wszystkim słuchaczom, dlaczego taki młody człowiek jak ty jest w Kościele? Co go w tym Kościele trzyma?
Kościół jest dla mnie bardzo ważnym miejscem i zachwyca mnie to, że gdy do niego wchodzę, czuję się po prostu bezpiecznie. Jest to niewiarygodne, że chociaż rzeczywistość jest szalenie zmienna, okoliczności również, to w każdej świątyni katolickiej na świecie odnajduje to samo bezpieczne schronienie, no bo jest przepełnione tą samą Bożą obecnością. To poczucie bezpieczeństwa wzmaga również fakt, że jednoczę się z wieloma osobami, które wraz ze mną uczestniczą we mszy świętej i uczestniczą w tym samym wydarzeniu niezależnie od tego, gdzie są. Czy są ze mną w Kościele, czy są gdzieś zupełnie indziej. Również ci, którzy już są w Królestwie Niebieskim, uczestniczą w tym samym wydarzeniu, tylko trochę w inny sposób. Z tej świadomości, o której przed chwilą wspomniałam, która towarzyszy mi w miejscu, jakim jest Kościół, ona jest spowodowana jakby tym, czym jest Kościół dla mnie jako wspólnota wierzących, jednoczących się, którego głową jest Chrystus. I właśnie ten Chrystus jest odpowiedzią na pytanie, dlaczego jestem w Kościele. I też tą odpowiedzią za każdym razem ten Chrystus powinien być. Fascynuje mnie to, że w Kościele wszystko staje się proste. I to jest ta onieśmielająca prawda człowieka w tym momencie, którym korzysta na przykład z sakramentów, z czegoś tak tajemniczego, niewytłumaczalnego, transcendentnego, że coś takiego jest możliwe w zwykłych ludzkich warunkach. Że na przykład w sakramencie spowiedzi, gdzie formuła rozgrzeszenia jest złożona z prostych ludzkich słów, zrozumiałych dla każdego człowieka, dzieje się coś niezrozumiałego. Że jest to tak proste, a tak tajemnicze jednocześnie, że aż staje się prawdziwie fascynujące. I choć trudno mi tak naprawdę wypowiedzieć te wszystkie argumenty, dlaczego jestem w Kościele, bo mój język jest naprawdę ograniczony, no to sprowadzają się one do Jezusa Chrystusa, który działa w taki sposób, że wiem, że w każdym momencie chce prowadzić mnie w dobrym kierunku, tak bym niezależnie od okoliczności czuła się szczęśliwa i spełniona paradoksalnie w ciągłym poszukiwaniu. Tak jak zresztą nasza audycja jest zatytułowana, Poszukując Boga. Myślę, że Kościół jest takim miejscem, w którym tego Boga rzeczywiście można nieustannie poszukiwać i nigdy się nie nasycić. Cały czas to będzie takie pragnienie. Więc Kościół jednoczy, ma w sobie tą obecność Bożą, którą poznaje właśnie w świątyni, w sakramentach, w człowieku, który zresztą chce mi dać swoją modlitwę, obecność, wsparcie. Więc Kościół jest taką drogą poszukiwania, czasami drogą paradoksu, ukazując zresztą, że kariera w Kościele to jest droga w dół, czyli w służbie. No i tego wszystkiego ten Kościół próbuje mnie uczyć. Więc może Szymon, powiedz, jak ty przeżywasz w ogóle swoją obecność w Kościele i dlaczego w nim jesteś?
Jestem w Kościele dlatego, że będąc młodym człowiekiem do Kościoła przyprowadzili mnie moi rodzice i moi dziadkowie również swoim świadectwem co niedzielnego, a także częstszego chodzenia do Kościoła pokazywali mi, że warto wstać, warto pójść, warto ubrać się odświętnie po to, żeby przeżyć spotkanie z kimś, kto jest większy od nas. Warto słuchać Jego słowa, które jest dla nas zastawiane podczas każdej mszy świętej. Tym, że warto karmić się ciałem Chrystusa, które podczas każdej mszy świętej kapłan nam rozdaje. Wiara została mi też zaszczepiona dzięki świadectwu swojego życia wielu osób. Patrząc na ich życie, patrząc na ich decyzje, na ich poświęcenie, widziałem Boga. Ich świadectwo tego, że w drugim człowieku widzieli Boga, nie odrzucali kogoś, mimo że był zupełnie inny, mimo że był im nie po drodze. Ich świadectwo pokazywało to, że oni naprawdę widzieli w nich Jezusa Chrystusa.
Ale tak chciałam cię zapytać o to, co już wspomniałeś, czyli ta obecność rodziców, która jest zresztą niebagatelna, jeżeli chodzi o naszą obecność w kościele. Chyba tak jest w wielu przypadkach. Ja też jestem bardzo wdzięczna moim rodzicom za to, że do tego kościoła mnie przyprowadzili, bo no, od tego wszystko się zaczęło, że najpierw uczymy się jakiegoś, może nawet określiłabym to słowem nawyk, i potem zaczynamy jakby te treści już świadomie przeżywać w czasie dorastania. To świadectwo rodziców, chociaż często może być tak, że ono pozostanie bez jakiegoś odzewu ze strony młodego człowieka, ale jest ono bardzo ważne, bardzo istotne.
Oczywiście. Tutaj trzeba się w 100% zgodzić, bo bardzo mało jest takich przypadków, że na przykład w rodzinie, która na przykład w ogóle nie chodzi do kościoła, obraża kościół, wyśmiewa się z ludzi wierzących. Bardzo rzadko zdarza się, że wtedy młody człowiek idzie do kościoła. Jest to raczej niemożliwe, a wręcz graniczy z cudem. Dlatego tak właśnie bardzo ważne jest wychowanie chrześcijańskie. Kontynuując dalej moje świadectwo tego, dlaczego jestem w kościele, chciałbym powiedzieć też o tym, że kościół jako wspólnota ludzi jest dla mnie wspaniałym miejscem do takiego współzawodnictwa w wierze. Oczywiście nie chodzi o to, żeby tu być lepszym niż ktoś inny, ale chodzi o to, żeby starać się coraz bardziej poznać Boga. Kiedy czyta się Pismo Święte, kiedy je się rozważa, kiedy samemu się człowiek modli, staje się coraz lepszy, coraz bardziej poznaje tego Boga. Ktoś może powiedzieć na przykład, po co mi Bóg? Po co mi jakiekolwiek wyższe idee religijne, skoro mam współczesność, skoro mam pieniądze, skoro mam samochody, skoro wszystkie moje potrzeby są zaspokojone? Można tak powiedzieć, oczywiście, ale dopiero właśnie wtedy, kiedy przychodzi jakiś trudny moment, kiedy zdarza się choroba, może jakaś sytuacja bez wyjścia, wtedy szukamy takiej ostoi w czymś większym, czymś, czego nie jesteśmy w stanie ogarnąć naszym umysłem. I tym właśnie jest Bóg, tym też dla mnie jest. Mimo że teraz, jako człowiek młody, z wielkimi planami na przyszłość, może i wydawałoby się, że po co? Może zainteresuję się wiarą dopiero w wieku 60 lat, kiedy już nie będzie mi się chciało zdobywać świata. Właśnie nie, ponieważ Pan Bóg, oprócz tego, że daje niesamowitą perspektywę życia wiecznego, daje również takie poczucie na co dzień, że jest ktoś obok nas, ktoś, kto wyciągnie nas nawet z najgorszego dołka życiowego, ktoś, kto podźwignie nas z największych życiowych trudności, a w końcu ktoś, kto pokazuje nam, tak jak Pan Jezus pokazywał swoim przykładem niesienia krzyża, pokazuje nam tym swoim przykładem to, jak mamy pokonywać trudności dnia, współczesnego dnia dzisiejszego. I swoim poświęceniem, swoją ofiarą pokazuje, że nie szukamy w tym wszystkim siebie, tylko szukamy miłości. I tym dla mnie właśnie jest Kościół.
Na pustyni duszy straciłem twój ślad. Tak mocno palił mnie mój grzech.
Odnalazłeś mnie.
Napoiłeś duszę mą. Nakarmiłeś chlebem swym. Teraz nie ja żyję, lecz żyjesz we mnie ty.
No naprawdę pięknie powiedziałeś też o tym, co Kościół daje człowiekowi właśnie, jakie bogactwo niesie i może każdego obdarowywać. I jak sądzisz właśnie, ponieważ jest wiele osób, które pomimo tego do tego Kościoła nie są przekonane. Już gdzieś tam można powiedzieć, że zahaczyłeś ten temat, dlaczego młody człowiek gdzieś tam nie jest tym Kościołem zainteresowany. Ale powiedz mi, jak sądzisz, dlaczego ilość osób młodych w kościołach jest niewielka?
Myślę, że powodów, dla których młodzi ludzie nie wierzą w Boga, jest mnóstwo i nie jesteśmy w stanie wymienić nawet części. Powody są przeróżne. Jedni nie chodzą do kościoła, bo ksiądz im coś powiedział na spowiedzi i dlatego są zrażeni. Inni na przykład są zawiedzeni postawą hipokryzji na przykład niektórych ludzi wierzących, no bo ktoś mówi, że mają postępować według Ewangelii, mają nie kraść, nie cudzołożyć, nie zabijać, a sami robią dokładnie to samo. Sami nie kierują się tymi zasadami, które głoszą, czyli są zrażeni hipokryzją w Kościele, no bo to też się zdarza, my jako ludzie jesteśmy skłonni do grzechu i też upadamy w pewnych momentach w życiu. Bardzo mało, myślę, jest ludzi, którzy świadomie, jakoś swoją dedukcją umysłową, czy to też filozoficzno-teologiczną, dochodzą do tego, że Boga nie ma. Kiedyś pytałem takich ludzi w moim wieku, dlaczego i w ogóle, czy sądzą, że Bóg istnieje. Spodziewałem się, że połowa z nich powie, że dla mnie Bóg nie istnieje, dla mnie jest tylko to, co jest tu i teraz, świat powstał przypadkiem i w ogóle nie ma co drążyć tematu. Ale nie. I zdziwiłem się, kiedy usłyszałem odpowiedź, bo znakomita część tych osób twierdziła, że jakiś Bóg istnieje. Dla nich problemem nie jest to, żeby uwierzyć, że Bóg istnieje, że istnieje nad nami coś większego, metafizycznego, które całą tą ziemię, wszechświat poruszyło. Największym problemem, myślę, dla nich jest, ponieważ kontynuowałem dalej rozmowę, jest to, czy ten Pan Bóg, który już istnieje, czy nami się interesuje i czy to jest ten Pan Bóg, który jest opisany w Biblii, czy nie. I też bardzo wiele osób, może jako inny powód, podawało właśnie to, że Kościół jest niedoskonały. To był dla nich powód tego, że nie wierzyli. Czepiali się w pewnym sensie Kościoła, że księża grzeszą, że ludzie mówią tak, a robią inaczej. To wszystko ich bardzo bolało i to wszystko ich odpychało. Być może jakaś to nieautentyczność wiary ze strony tych, którzy chcieli im tą wiarę dać. Powodów jest naprawdę mnóstwo i do każdego przypadku trzeba podejść indywidualnie. A ty, Zuziu, co o tym sądzisz? Myślisz, że na przykład kwestia niechodzenia przez młodzież do kościoła jest kwestią jakiegoś buntu? Czy robią to na przekór, czy jak to według ciebie wygląda?
Tak jak już wspomniałeś, tych możliwości jest naprawdę sporo. Tutaj poruszyłeś ten taki obszar raczej osób, które nie mają problemu z tym, żeby w Boga jakoś uwierzyć, tylko mają problem raczej ze świadectwem Kościoła, ale też jakby patrząc z punktu widzenia samego Kościoła, gdzieś tam razem z moim przyjacielem rozmawiałam na ten temat i zauważyliśmy, że bardzo wiele osób postrzega Kościół bardzo pragmatycznie, czyli jako instytucję, w której można coś zdobyć, czyli na przykład wziąć ślub, patrzą na księdza jako na osobę, która chodzi po kolędzie, czy patrzą na Kościół, w którym można otrzymać chrzest, takie bardziej też zachowania dla zasady, można tak powiedzieć. I właśnie w tym jest problem dla mnie, taki dość ważny, istotny, że część osób młodych nie patrzy na Kościół, tak jak zresztą określa Kościół, konstytucja dogmatyczna o Kościele, jako misterium, jako jakaś rzeczywistość nadprzyrodzona, która jest właśnie obecna w rzeczach, w ludziach, w wydarzeniach należących do świata doczesnego. Tak dookreśla zresztą to misterium sługa Boży, ksiądz Franciszek Blachnicki. Właśnie to misterium jednoczy w kościele parafialnym wspólnotę wierzących i jednoczy w kościele rozumianym jako ciało nas, pielgrzymów ziemskich. I właśnie to jest też jakby istotą tego misterium, że ono jest tak ciche i tak tajemnicze, że może się wydawać dla młodego człowieka, że nie niesie za sobą nic ciekawego, ani przekonującego, zachwycającego, chociaż misterium takie niewątpliwie jest. Więc patrząc na to, co przed chwilą powiedziałam, dochodzę do wniosku, że nie da się inaczej spojrzeć na Kościół w żaden inny sposób, jak tylko oczami wiary. Zatem jeżeli ktoś nie chce spojrzeć na Kościół oczami wiary, to jest takie niebezpieczeństwo, że w tym Kościele po prostu może bardzo mało, bardzo niewiele zauważyć. I żeby człowiek do tego Kościoła się przekonał, musi po prostu sobie uświadomić, że te wszystkie głębokie pragnienia sprowadzają się do tego pragnienia Jezusa Chrystusa. I wtedy jest szansa na to, że w tym Kościele ktoś się pojawi, że ktoś do niego dołączy, ktoś będzie chciał w nim być i też zobaczy tą cząstkę nadprzyrodzoną w Kościele, że nie będzie patrzył tylko na ludzi, patrzył, skupiał się na słabościach. Bo często gdzieś tam myślę, że to jest tak, że osoby niewierzące patrzą na Kościół jako na wyraz czegoś, w co wierzą osoby wierzące, a osoby wierzące patrzą na Boga jako na tą osobę, która wszystko stworzy i we wszystkim ma udział i która jakby te słabości ludzkie przełamuje. Natomiast słusznie zauważyłeś, że tych argumentów jest wiele, ale też pojawia się w Kościele pewien problem i mówi się, że bierzmowanie jest sakramentem odejścia młodzieży od Kościoła. Co ty o tym sądzisz? Jak się zapatrujesz na to stwierdzenie, które zresztą jest bardzo często używane czy przytaczane?
Tak jak przed chwilą właśnie słusznie według mnie wspomniałaś, bardzo często młodzież i w ogóle ludzie patrzą, poznali religię, ale nie poznali Boga, nie doświadczyli Boga. I stąd właśnie myślę, że wiąże się z tym wiąże się większość takich sytuacji, że ktoś odchodzi od Kościoła. Ale no właśnie, i jak to jest możliwe, że skoro sakrament bierzmowania jest tym sakramentem dojrzałości, jest taką wisienką na torcie, którą przyjmuje dorosły człowiek, który już jest gotowy, aby pójść i głosić i dostaje tego Ducha Świętego po to, żeby właśnie wyjść, wypłynąć na głęboką wodę i żeby w końcu stać się apostołem Chrystusa. No dlaczego w takim razie dzieje się tak, że, nie oszukujmy się, bardzo dużo ludzi, może nawet 80-70% ludzi po otrzymaniu sakramentu bierzmowania następny raz w kościele pojawiają się dopiero na ślubie kogoś bliskiego, albo na pogrzebie, albo na chrzcinach. Z własnej woli raczej nie chodzą do kościoła. Myślę, że tutaj powodów jest bardzo wiele, ale też myślę, że powodami ku temu jest właśnie wszystko to, o czym dzisiaj mówiliśmy. O tym, że właśnie współczesny świat oferuje coś zupełnie innego, coś bardziej pociągającego. I nie tylko oferuje, ale też promuje. Bo komu się dzisiaj chce poświęcać czas dla na przykład chorych ludzi? Jest przecież tyle fundacji, tyle jakichś tam różnych hospicjów, gdzie można pójść, opiekować się starszą osobą. Ale dlaczego? Po co mamy to robić? Po co poświęcamy czas drugiemu człowiekowi? Lepiej na przykład iść do pracy, zarabiać pieniądze, żeby móc kupić sobie lepszy samochód. Przecież w reklamach widzimy samych uśmiechniętych ludzi, którzy jadą bardzo szybkimi samochodami, którzy są ubrani w ekskluzywne ciuchy, którzy po prostu są idealnym obrazem człowieka, ale idealnym obrazem człowieka z XXI wieku. To nie jest taki człowiek, którego pokazuje Ewangelia. Jezus mówi nam wprost, jacy mamy być. Mamy być cierpliwi, pokorni, mamy miłować bliźniego, mamy dostrzegać Jego samego w tych nawet najmniejszych, tych najmniejszych, tych bezdomnych, tych biednych, chorych. I właśnie myślę, że to jest sednem naszej wiary. Ale też bardzo dużo ludzi, też dorosłych, rodziców, dziadków, zastanawia się, w jaki sposób młodego człowieka przekonać, kiedy już ma ten kryzys wiary. W jaki sposób może sprawić, żeby ten młody człowiek chociaż zechciał spróbować wrócić do tego kościoła. I myślę, że to też jest temat, który byśmy mogli poruszyć, ponieważ pewnie słucha nas bardzo wiele osób, którzy może spotykają się właśnie na co dzień z tym problemem i którzy chcieliby w jakiś sposób poznać punkt widzenia młodzieży, która do kościoła chodzi i w Boga wierzy. I chciałaby wiedzieć właśnie, w jaki sposób my byśmy może im radzili rozmawiać z tymi młodymi ludźmi. Zuzio, co myślisz? W jaki sposób nakłonić młodego człowieka do tego, żeby chodził? Czy zmuszać do kościoła, czy raczej dać wolność w takim rozważaniu i szukaniu własnej ścieżki?
Wspomniałeś tutaj o tej takiej promocji świata doczesnego, który gdzieś tam ukazuje się bardzo atrakcyjnie dla młodego człowieka. No i nie można zaprzeczyć nawet z punktu naszego widzenia, że jest to atrakcyjny obraz świata, który coś chce sobą ukazać często i gdzieś mami i kusi. Myślę, że my jako kościół możemy młodych zachęcać do tego, żeby oni do tego kościoła przyszli, do tego, żeby uwierzyli w Boga, ale nie możemy pokazywać niczego ponadto, czym ten Kościół jest, żeby stał się bardziej atrakcyjny, ponieważ on jest ciekawy, interesujący sam w sobie, tylko trzeba to odkryć. Więc pozostaje po prostu przykład i świadectwo prawdziwego szczęścia, przykład swojego życia i to jest jedyne tak naprawdę, co możemy dać tą ortodoksję, czyli też to wypełnianie przykazań i pokazanie, że jest się szczęśliwym w tym wszystkim, ale też tą ortopraksję, czyli to codzienne życie, które jest naszym świadectwem, ale myślę, że świadectwo też pozostawimy jako temat jednego z naszych spotkań w tej audycji.
Kryjesz w swojej dłoni świat delikatnie jak puch. Swoją ręką chronisz go. Chociaż jest pełen kłamstw i ludzkich wad, jak dziecko tulisz go.
Ja, kiedy przygotowałem się do tego nagrania, tak słuchałem wielu kazań w internecie, które są różnych tam kapłanów, biskupów. I sam, jako też młoda osoba, miałem okazję i takie szczęście, żeby to wszystko sprawdzić i tak przesiać przez swoje sito takiej, czy ja to akceptuję, czy ja tego nie akceptuję. I po wysłuchaniu kilku takich kazań, takich porad, wynotowałem sobie 4 najważniejsze punkty, w jaki sposób dążyć do tego, żeby młodego człowieka do wiary zachęcić. Pierwszym, najważniejszym, myślę, punktem jest oddanie szacunku temu drugiemu człowiekowi. Temu, który nawet może mieć 12 lat, który może mówić nie wiadomo jakie głupoty na temat Boga, który mówi naprawdę takie rzeczy, które uznalibyśmy za wariactwo. Ale dla niego, dla tego 12-latka czy 15-latka, to jest najpoważniejszy temat na świecie. Nie wolno tego lekceważyć, bo kiedy na przykład przychodzi jakiś chłopiec, to jest wymyślona sytuacja, przychodzi chłopiec do mamy, mówi jej, że dzisiaj w niedzielę, jest niedziela, dzisiaj nie idę do kościoła, bo ja uważam, że Pana Boga nie ma. No to co najczęściej mogłaby zrobić matka? No mogłaby, akurat zmywa naczynia, więc mogłaby go uderzyć ścierką przez głowę i powiedzieć, nie pyskuj, idziemy zaraz do kościoła. Ale to nie jest podejście z szacunkiem. Temu człowiekowi należy się szacunek z racji tego, że jest jej współbratem w wierze, jest też dzieckiem Bożym, skoro przyjął chrzest. Mimo, że dla nas właśnie takie jakieś rozważania są już głupie, bo wyrośliśmy z tego, to dla niego jest to coś niezmiernie ważnego. I należy okazać bezwzględny szacunek i pochylić się nad tym człowiekiem. Kolejna sprawa to jest to, aby samemu w swojej wierze być autentycznym. Nie starać się być kimś, kim nie jestem. Nie starać się mówić jednego, a robić drugiego. Starać się, kiedy właśnie każemy swojemu dziecku modlić się, kiedy każemy swojemu dziecku czytać Pismo Święte, sami czytać Pismo Święte, sami na temat Pisma Świętego z nim rozmawiać, prowadzić dyskusję, kiedy dziecko zadaje nam pytania filozoficzne, na przykład, czy Bóg byłby w stanie stworzyć taki kamień, którego nie jest w stanie podnieść. Akurat może to jest głupi przykład, ale na takie tematy też trzeba w domu rozmawiać, bo dziecko, jeżeli zauważy jakąś lukę w tym, co wierzymy, nie będzie tego automatycznie przyjmować, bo stwierdzi, że to jest jakiś dziurawy system, który się rozleci. My jako ludzie lubimy mieć wszystko w głowie poukładane, tak? I nie lubimy, kiedy mamy jakieś takie rzeczy niedomówione, czy to też przemilczane. Dlatego warto jest też samemu swoją wiarę pogłębiać. No i kolejną sprawą jest modlitwa. My jesteśmy rodzicami tego dziecka, ale również rodzicem tego dziecka jest Pan Bóg. Bo staliśmy się na chrzcie dziećmi Bożymi, wszyscy. I nam może zależeć na wierze tego młodego człowieka, ale o ile bardziej samemu Panu Bogu zależy na wierze tego dziecka. I jeżeli ktoś uważa, że bardziej miłuje swoje dziecko niż Bóg miłuje to dziecko, myślę, że jest w błędzie. Dlatego bardzo ważną rzeczą jest to, aby modlić się. Modlić się za to dziecko. Widzimy to na przykład na sytuacji, którą przeżyła święta Monika i święty Augustyn. Augustyn był już człowiekiem nie do odratowania, a jednak święta Monika swoją wytrwałą modlitwą doprowadziła, że stał się doktorem Kościoła i jego pisma, jego teksty, jego dzieła używamy do dziś. Teologii uczymy się właśnie z jego prac. Dlatego to pokazuje, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych i warto do Niego wznosić swoje prośby, bo kto jak nie On doprowadzi do nawrócenia tego człowieka.
No i robić to wytrwale, nie zrażać się, tak jak z przykładem świętej Moniki.
Też bardzo wiele osób rozważa, czy raczej dać wolność temu dziecku, czy raczej na siłę ciągnąć do kościoła. I tutaj niestety odpowiedzi jednoznacznej nie ma, ponieważ każdy z nas jest inny. I są przykłady tego, że ktoś mówi, tak, po latach, dziękuję mojej mamie, że prowadziła mnie, nawet za bluzkę mnie wyszarpała z tego łóżka, żebym wstał i poszedł na Eucharystię. Dzięki temu wierzę. A ktoś inny może powiedzieć, właśnie dlatego, że dali mi wtedy wolność, dali mi wtedy czas na pomyślenie na temat mojej wiary, właśnie dzięki temu wierzę. I na to nie ma konkretnej odpowiedzi. Też ważne, żeby zaakceptować takie coś, że każdy z nas jest inny i każdy z nas może inaczej na to zareagować. To jest kluczem do sukcesu. Te cztery rady, czyli modlitwa, szacunek, autentyczność i odpowiednia dana wolność temu człowiekowi. Myślę, że to jest klucz. Co o tym sądzisz? Zgadzasz się ze mną, Zuziu? Czy
tak, oczywiście.
Coś byś dopowiedziała?
Oczywiście, zgadzam się już. Myślę, że bardzo, bardzo fajnie podszedłeś do tego tematu. I możemy mówić tutaj o tym, co możemy dać drugiemu człowiekowi właśnie, żeby go jakoś zachęcić do tego kościoła, ale też trzeba zwrócić uwagę na to, co ten młody człowiek od kościoła oczekuje. Myślę, że też jakby te oczekiwania, poznanie tych oczekiwań może być pewnym narzędziem do tego, żeby tego człowieka lepiej poznać i ofiarować mu takie świadectwo, które jeszcze bardziej w tym obszarze może go do tego kościoła zachęcić. I czasami też mam takie wrażenie i myślę, że jest ono bardzo aktualne, że młodzież oczekuje od kościoła bycia idealnym. Że tak jak już wspomniałeś, często młodzi patrzą na przykład wielu osób, które w tym kościele są. I owszem, powiem, że kościół powinien dążyć do pewnej nienaganności, ale tutaj na ziemi nigdy w pełni tego nie osiągnie, bo przecież Kościół tworzą ludzie, ludzie grzeszni, ludzie wolni, to o czym mówiłeś, ludzie nieidealni, ale łączy ich chęć bycia zbawionym oraz to postępowanie zgodne z nauką Chrystusa. I w Kościele jest naprawdę wiele wspaniałych osób, które potrafią to pragnienie i tą miłość pokazać swoim życiem. Jednak takie przykłady bardzo rzadko wyłaniają się spod warstwy tych negatywnych czy kontrowersyjnych informacji napływających zewsząd. Całe to ciało Kościoła jest żywe i nie zdajemy sobie sprawy nawet, co niektóre osoby, których nie znamy, które gdzieś tam, myślę tutaj na przykład o osobach w klauzurze, nie zdajemy sobie sprawy z tego, co niektórzy robią dla Kościoła i jaką ofiarę temu Kościołowi oddają. I nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak ten cały organizm w pełni funkcjonuje, jak wiele modlitw umacnia to nasze postępowanie. Ale mimo wszystko ten Kościół nie jest prosty. Czasami też sądzę, że młodzież od Kościoła oczekuje czegoś, mówiąc prosto, ciekawszego. Jednak to nie jest tak, jak już wspomnieliśmy, że młodzież może oczekiwać od Kościoła jakiejś narzucającej się reklamy, bo Kościół nie pokaże czegoś krzykliwego, nie może na siłę ciągnąć człowieka do siebie, nie może ukazać czegoś rzucającego się w oczy, bo jest to miejsce wymagające, ono wymaga pewnego odkrycia, poszukiwania, świadomego wyboru, tak jak powiedziałeś o tej wolności. Arcybiskup Fulton Sheen powiedział bardzo mądre zdanie, że dzięki możliwości powiedzenia słowa nie, istnieje tyle uroku w słowie tak, ale to tak zdecydowanie nie należy do prostych. I ja też jako osoba wierząca nie mogę z tego powodu, że jestem w Kościele, się wywyższać w żaden sposób. To jest trudne zadanie. Teologia sama naucza, że do katolickiej jedności ludu Bożego są powołani wszyscy. Jestem powołana ja tak samo jak człowiek niewierzący obok mnie, jak wyznawcy innych religii. Więc Kościół jest również zadaniem. Zadaniem w stosunku do drugiego człowieka i zadaniem, które również mamy do zrealizowania wobec siebie. A ty, Szymonie, powiedz mi, jak zapatrujesz się na tę kwestię?
Mamy to zadanie. Mamy zadanie, aby razem dążyć do Boga. I według mnie nigdzie lepiej człowiek nie jest w stanie razem z innymi dążyć do Boga, jak we wspólnocie. W naszej diecezji mamy bardzo dużo licznych wspólnot, które, jak już na początku odcinka wspomnieliśmy, chcielibyśmy Państwu i naszej młodzieży przedstawić. I dzisiaj chcieliśmy Państwu przedstawić jedną z nich.
Tak, to prawda. Dzisiaj zaczynamy od Ruchu Sercańskiej Młodzieży. Ruch Sercańskiej Młodzieży jest to wspólnota ogólnopolska, do której mogą należeć uczniowie od 7 klasy wzwyż, studenci, młodzież pracująca, którzy tworzą lokalne wspólnoty przy parafiach księży sercanów w Polsce. Odpowiedzialnym za Ruch Sercańskiej Młodzieży jest ksiądz moderator mianowany przez przełożonego prowincjalnego. Współpracownikami moderatora są księża opiekunowie RSM-u, którzy prowadzą lokalne grupy działające przy parafiach. Opiekunem Kaliskiego Ruchu Sercańskiej Młodzieży jest aktualnie ksiądz Krzysztof Satoła, sercanin. Wspólnota działa przy parafii świętego brata Alberta Chmielowskiego na Chmielniku. Charyzmat ruchu wyznaczają 3 kolejne stopnie formacji, które wyrażają słowa miłość, poświęcenie i wynagrodzenie. Formacja Ruchu Sercańskiej Młodzieży dokonuje się przez weekendowe spotkania formacyjne, które są około raz na 3 do 5 miesięcy, sercańskie czuwania młodzieżowe na wiosnę oraz jesienią, sercańskie Dni Młodych, czyli najważniejszy czas dla członków ruchu, bo tam odbywa się oficjalne wstąpienie do ruchu i przyjęcia krzyża Ruchu Sercańskiej Młodzieży. Jest to także czas modlitwy, zabawy, koncertów, warsztatów i integracji wszystkich sercańskich wspólnot. Oraz czwartym aspektem formacji w RSM-ie są cotygodniowe spotkania formacyjne w parafiach. I tu następuje pewien miesięczny cykl, czyli jedno spotkanie dzielenia się słowem, jedno spotkanie formacyjne, praca w grupach, konferencja, adoracja i wspólnotowa msza święta. Poza tym raz na jakiś czas pojawiają się różne spotkania integracyjne, rozmowy, śpiewanie i inne aktywności, które pozostają w inwencji uczestników. Ostatnią informacją, którą chciałabym się z Państwem podzielić, jest to, że spotkania Kaliskiego Ruchu Sercańskiej Młodzieży odbywają się w czwartki o godzinie 19 w salce parafialnej parafii świętego brata Alberta Chmielowskiego na Chmielniku. Zachęcamy wszystkich do zainteresowania się tą wspólnotą. Może jest szansa, że ktoś odkryje swój charyzmat Dziękujemy również Ali Bartczak za to, że pomogła nam zebrać informacje i również zaprasza wszystkich serdecznie zainteresowanych.
Zachęcamy również do słuchania kolejnych odcinków naszej audycji, poznawania naszego młodzieżowego punktu widzenia na właśnie takie ciekawe, nurtujące pytania, a także do poznawania kolejnych wspólnot. Zapraszamy Państwa w każdy trzeci piątek miesiąca.
Do usłyszenia.